Stacja Robot.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem, nad polskim morzem, Piotr Wiktor Lorkowski. To jest 96. odcinek podcastu o poezji nad morze, nagrywany tym razem w mojej sopockiej pracowni. Mam nadzieję, że Boże Narodzenie przyniosło wszystkim moim słuchaczom to, o czym marzyli, czego pragnęli, na co czekali. Nasze tegoroczne spotkania kończymy głośnym myśleniem o wierszach Miry Król, zdatowanego jeszcze na rok 2021, zbioru Nietakt. Nietakt został wydany przez warszawską fundację Duży Format i tą książką w ogóle Mira Król wkracza na literacką scenę jako poetka. Ale w ogóle jej biogram na ostatniej stronie okładki przynosi niewiele informacji, jest bardzo małomówny, bo przedstawia Mirę Król jako absolwentkę pedagogiki, socjoterapii i logopedii. Wspomina, że mieszka na mazowieckiej wsi, że wychowuje córkę i syna. No, całą resztę muszą dopowiedzieć wiersze. Ale mam takie poczucie, że znajomość z poetką będzie taką znajomością rozwojową. Dlaczego? Już wyjaśniam. Ci, którzy od czasu do czasu czytują moje recenzje drukowane w różnych miejscach, wiedzą, że w poezji cenię sobie umiejętność mówienia we własnym imieniu, mówienia indywidualnym językiem, cenię sobie samodzielność poetyckiego myślenia, z dala od wszelakiego rodzaju ideologizowania, a takie ideologizowanie od czasu do czasu zdarza się poetkom przywiązanym do feminizmu. Mira Król szczęśliwie uniknęła tej zasadzki, postawiła na bezpośredniość kobiecej narracji, za co ma u mnie ogromny plus i nie jest to plus jedyny, bo ma poetka odwagę wnikać w samą jakość istnienia funkcjonującego jako splot i tutaj krótki cytat błazeństwa i bólu, bo właśnie na oba, na ból, na błazeństwo zwraca uwagę motto całego tomu zaczerpnięte z dzienników Franca Kafki. Od razu trzeba powiedzieć, że to błazeństwo i ból występują u Miry Król w bardzo nierównych proporcjach. Błazenadę mimo wszystko trzeba nieco tropić, nieco za nią pochodzić, powęszyć za nią. Ból od początku dotyka nas do żywego. Obejmuje liryczną bohaterkę nieomal bez reszty, także chwilę szczęścia, czy choćby chwilę spokoju traktuje już jako nietakt, wyrażenie, zwłaszcza tej akceptacji dla życia, także wydaje się jej tutaj wielkim nietaktem, bo sprzeniewierza się prawidłom egzystencji, gdzie cierpienie jest normą, losem, przeznaczeniem i nie chodzi tutaj o jakiś pokazowy doloryzm, o spektakularne odgrywanie roli ofiary, ani o znoszenie przeciwności w imię jakichś wyższej idei czy wyższych wartości. Cierpienie ukazuje tutaj swoje najbardziej absurdalne oblicze, zwłaszcza w pierwszej części tomu, gdzie spotykamy niejaką małą, i ten przymiotnik musi wystarczyć jej za imię, lecz zarazem określa ją jako kogoś nadwrażliwego, a wydanego na niełaskę innych, wydanego na ich lekceważenie, na ich pożądanie pomieszane z pogardą. I tutaj warto byłoby spojrzeć na wiersz Statue of Liberty. Jest też wydana mała na fizyczną agresję, a ta agresja anektuje przestrzenie, które w normalnych warunkach byłyby przestrzeniami oczekującymi na intymność. Ta agresja znajduje tu wyraz brutalny i cyniczny i pewnie domyślacie się, że z całą pewnością nie są to wiersze dla tych czytelników, którzy szukają w poezji łagodności i pastelowych barw. Raczej są to wiersze dla tych, którzy mają odwagę konfrontować się z tym, co brutalne, a ta brutalność jest obecna nawet w tekście stylizowanym na urodzinowe życzenia, czyli w wierszu 100 lat, gdzie słychać głos wyraźnie męski, ten sam, który rozlega się w biesiadnym, a właściwie libacyjnym wierszu Ogórki. Więc ta poezja opowiada kobiecość kruchą, straumatyzowaną, obolałą, odzieraną z wiary, nadziei, o miłości nie wspominając. To jest ta kobiecość, która po bezbolesnej chwili zostaje zepchnięta w upadek, a po tym upadku wiersz głosem poetki zapytuje, jak to możliwe, że szczęście to moment tuż po, potem to już tylko pustka otwiera się, zapadnia i spadasz parę pięter niżej. Masz tak? Hashtag masz tak? Koniec cytatu. Rozważania Miry Król mogłyby stanowić jeden z poważniejszych argumentów za tym, że wbrew wielu obiegowym opiniom cierpienie nie uszlachetnia. Boże, nie uszczęśliwia, to oczywiste, ale co tak naprawdę uszczęśliwia? I tu nas poetka zaskakuje. Uszczęśliwia jej bohaterkę przeżycie bynajmniej niesentymentalne roli matki, w której dotąd zamęczone, cierpiące ja odnajduje się z zadziwiającą, a niepozbawioną ciepła powagą. Prosiłbym tylko, aby od razu nie wpisywać ani tej poezji, ani tej decyzji lirycznej bohaterki w takie utarte, cieplutkie, macierzyńskie stereotypy. Bo taki sposób podjęcia rodzicielskich obowiązków, który tutaj widzimy, ma sporo wspólnego z wolnym wyborem, nawet wówczas, gdy wreszcie jest to wybór pozytywny, jest to wybór miłości. Sprawdźcie to, proszę, czytając na przykład wiersz Parasol, a pewnie to samo znajdziecie także w kolejnych wierszach takich pochylonych z czułością nad innym dziecięcym życiem, które ma 1,16 m nad ziemią. Można w tym wierszu postawić hipotezę, oczywiście nie w wierszu, a w tym miejscu czytania, że doświadczenie pozytywnych związków otwiera tu podmiot na inne, znacznie bardziej pozytywne, lepsze, łagodniejsze właśnie doznania, chociaż czasami są to doznania tak dziwne, jak cmentarna cisza podszyta dźwiękiem pszczelej krzątaniny, czy nostalgia wiejskiego dzieciństwa, w samym finale skwitowana tytułem, cytatem z Brzechwy: i tylko wysp tych nie ma. Książka składa się z dwóch zazębiających się tematycznie i stylistycznie części, zwłaszcza część pierwsza jest taką demonstracją dyskursu surowego, ostrego, głęboko zanurzonego w mowie potocznej, a co do stylu. Patrząc na jego rozwijanie się w całej książce, można mieć poczucie, że jako pewne narzędzie ekspresji osiągnął on już jakieś takie komunikacyjne optimum, zwłaszcza pod koniec tomu. Pewną zagadkę stanowi tutaj zabieg interpunkcyjny bardzo osobliwy, a konkretnie rozpoczynanie tytułu od kropki, jak gdyby jeszcze owa kropka przynależała do jakiejś poprzedniej, nieznanej nam lub tylko już domyślnej wypowiedzi, na którą wiersz stanowi emocjonalną reakcję. Ale to tylko przypuszczenie, luźna hipoteza. W każdym razie mamy tutaj sporo prawdy o życiu, której trzeba najuczciwiej stawić czoła. A ja ze swojej strony będę poetce kibicował, ciekaw jej kolejnej książki. Chciałbym, żeby i was poezja Miry Król zaciekawiła na tyle, że będziecie chcieli zwrócić na nią uwagę. A mam na myśli już to omawiany tomik, już to wiersze publikowane chociażby w sieci i taki link podaję w moich notatkach do tego właśnie odcinka. A zmieniając w tym momencie temat. Kiedyś mówiłem wszystkim przyjaciołom wiersza, że moje przedsięwzięcie finansuje się samodzielnie. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie także w przyszłości. A jednak dziś chciałbym zachęcić moich słuchaczy do udziału w zbiórce na nowy, podebiutancki, ciekawie zapowiadający się tomik Agnieszki Rykowskiej, roboczo zatytułowany Do. Kiedyś wiersze tej poetki prezentowaliśmy również w Nadmorzu, a link do portalu Zrzutka znajdziecie wśród notatek do tego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zechcieli poświęcić swoją uwagę, zechcieli poświęcić swój czas mojemu podcastowemu przedsięwzięciu. Bardzo ciepło myślę o tych, którzy od samego początku przyłączyli się do nadmorskiej grupy na Facebooku i o tych, którzy zapisali się do niej dopiero niedawno. Cieszę się także, że całkiem spore grono osób obserwuje mnie także na Instagramie. Wszystkich zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i opowiadania o Nadmorzu tym, którzy są zainteresowani polską poezją współczesną. Ze swojej pracowni w Sopocie wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza. Do siego roku.